Do 7,7% spadła stopa bezrobocia w naszym regionie. To najniższy poziom od 1991 roku, czyli od czasów, gdy zaczęto je liczyć. W samym Szczecinie jest jeszcze mniejsze. Można powiedzieć, że bezrobotnych można policzyć na palcach jednej ręki. Jest ich 5200. To najlepszy wynik od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego. Wprawdzie ciągle jeszcze znajdujemy się wśród regionów o najwyższym bezrobociu w kraju, ale tempo, z jakim nadrabiamy zaległości, może to szybko zmienić. To, co cieszy urzędy pracy, martwi właścicieli firm. W budowlance, drogownictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, gastronomii, hotelarstwie dramatycznie brakuje rąk do pracy, a napływający do Polski cudzoziemcy zza wschodniej granicy nie są w stanie zapełnić luki. Coraz częściej też nie chcą pracować za oferowane im kwoty. Pensja minimalna już ich nie satysfakcjonuje. Dlatego coraz więcej pracodawców spogląda w kierunku Azji, Wietnamu, Indii, Filipin, a nawet Pakistanu i Bangladeszu. Ostatnio także przedstawiciele rządu przyznali, że myślą o ułatwieniach dla pracowników spoza Unii Europejskiej, których chciałyby sprowadzić firmy.
Ogólnie się rozglądam za czymś na sezon.
Szukam czegoś takiego, żebym po prostu mógł sobie w końcu jakoś ułożyć życie tutaj w tym naszym mieście.
A z tym nie powinno być kłopotów. Notujemy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o niskie bezrobocie, mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.
I ta skala zmiany jest naprawdę ogromna. Rzeczywiście dzisiaj możemy mówić o tym, że sytuacja na rynku pracy jest niezwykle korzystna.
Nie wszyscy są jednak optymistami, między innymi Jarosław Namaczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, gdzie stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 20%.
Mamy mniej firm, mniej pracodawców, osoby są mniej wykwalifikowane, mniej do pracy zmotywowane, mamy nawet środków trwałych, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. Czyli to wszystko generuje to, że ciągle u nas to bezrobocie będzie.
Budowlańcy, kucharze, kierowcy i pielęgniarki to zawody najbardziej pożądane w Szczecinie w tym roku. Tak wynika z badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Szczecinie są dobre warunki zatrudnienia, mówi szefowa jednej z firm rekrutacyjnych Katarzyna Raczkowska.
Mamy jedno z najniższych bezrobocie, w związku z tym oczekiwania finansowe naszych kandydatów są dosyć spore. Dodatkowo powstały nowe firmy, rozwijają się też zakłady pracy.
Być może te warunki są zbyt dobre, bo szczególnie w branży budowlanej brakuje fachowców. Inwestycje, których w mieście albo nie udało się zrealizować, albo ślimaczą się, jest sporo. Ostatni przykład, rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie. Miasto założyło, że prace będą kosztować 5 milionów złotych, ale do dwóch przetargów nikt się nie zgłosił, a w trakcie negocjacji z firmami okazało się, że inwestycja będzie kosztować co najmniej 8 milionów. Musimy zmienić projekt na tańszy, mówi Paulina Łądka z Biura Prasowego Magistratu.
Sytuacja na rynku w tej chwili tak galopuje i firmy rządzą tym rynkiem. Musi ten projekt zostać po prostu przemodelowany i dostosowany do obecnych cen na rynku.
Aby zmienić rynek pracy, można też na przykład zapraszać pracowników już nie tylko z Ukrainy, ale na przykład z Azji. Ważne jednak, by były to konkretne osoby, bo na przykład w Niemczech 1/3 bezrobotnych to imigranci, w większości bez wykształcenia. W Szwecji natomiast co drugi imigrant przybył do kraju w 2015 i 2016 roku, nie posiadał nawet wykształcenia podstawowego.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik, a w studiu są już goście. Dr Jerzy Bielec, ekonomista, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także Łukasz Ubycha, firma 7HR, koordynator fundacji To Be Fair. Dobry wieczór. I telefonicznie są z nami Aleksandra Wesołowska, koordynator komunikacji i PR w portalu praca.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry
Jest wieczór. Z nami także Rafał Bałdys-Rębowski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Jak pan, panie doktorze, pytanie do doktora Jerzego Bielca, przyjmuje tę informację, że do 7,7% spadła stopa bezrobocia w naszym regionie i to najniższy poziom od 1991 roku. Powinniśmy się cieszyć?
Cóż, jako pracodawca ostatnio nie za bardzo się z tym cieszę, aczkolwiek jeszcze nie jest to bardzo niska, fluktuacyjna wartość, tak? Myślę, że rynek pracowników się w tej chwili tworzy, pracodawców się kończy, będzie trzeba większego szacunku dla pracowników, a także intensywniej pracować nad wydajnością pracy, nad jakością pracy, nie tylko na korzystać z taniej siły roboczej. Ja się cieszę mimo wszystko, że spada bezrobocie. Tak, byłem kiedyś pracownikiem, byłem naukowcem, jestem pracodawcą. Trudna jest to sytuacja dla pracodawcy w sytuacji, kiedy na ogłoszenie nie odpowiadają chętni.
No właśnie, chętnie nie odpowiadają na ogłoszenia, ale przypominam sobie tyle naszych programów, również właśnie tutaj Radio Szczecin na wieczór, w których mówiliśmy o tym, że to bezrobocie jest niepokojąco wysokie, szczególnie poza Szczecinem, w tych gminach PGR-owskich. No ono też powoli, ale spada. Zła sytuacja jest na przykład w powiecie łobeskim, gdzie jest około 20% nadal i jest to problem. Łukasz Ubycha, firma 7HR. Pana cieszą te informacje o tym, o stopie bezrobocia, która tak spada?
To znaczy, tak naprawdę to jest bardzo dwojako, ponieważ patrząc przez pryzmat pracownika, tak jak powiedział pan doktor, tworzy nam się powoli rynek pracownika, dzięki czemu pracownik może sobie różne oferty sprawdzać i dobierać pod siebie, czy na pewno ta oferta pracy jest dla niego, nie tylko finansowo, ale też jakościowo. Natomiast patrząc przez pryzmat pracodawców, faktycznie powoli zaczyna brakować rąk do pracy, nie tylko fizycznej, ale również i umysłowej. Przy pracy umysłowej mam na myśli również jakość tych pracowników umysłowych, którzy też nie zawsze są tacy, jak być powinni. No i tutaj wydaje mi się, że odpowiedzią na nasze problemy są właśnie ci nasi obcokrajowcy.
No właśnie, o obcokrajowcach jeszcze porozmawiamy, ale pozostańmy na razie przy pracownikach w Polsce. Przypominam, płaca minimalna netto w Polsce to teraz 1530 zł. Wielu Polaków, ale również Ukraińców mówi o tym, że za takie pieniądze już nie chce pracować. Mówimy o rynku pracownika, a z drugiej strony są takie branże, jak chociażby branża IT, czy branża budowlana, czy rolnictwo, bardzo proste prace przy zbiorze truskawek, gdzie brakuje ludzi. To jak to? Cieszyć się, czy płakać z powodu tego niskiego bezrobocia? Aleksandra Wesołowska.
Oczywiście teoretycznie niskie bezrobocie powinno nas cieszyć, no bo tak jak wcześniej panowie zauważyli, no jesteśmy też pracownikami i ta dobra sytuacja, chociażby w kwestii negocjowania wynagrodzeń na przykład, czy właśnie lepszych warunków pracy, nie tylko pod kątem finansowym, no powinna być dla nas wszystkich optymistyczna. Natomiast no widzimy oczywiście pewne zagrożenia też tego rynku pracy, który troszeczkę mówi się o tym, że jest rynkiem pracownika, ale z tym uważałabym, bo są branże, w których jednak ciągle o rynku pracownika mówić nie możemy. Ciągle jest to rynek pracodawcy, i ciągle pracy jest znaleźć trudno. Są oczywiście też powiaty, o czym pan redaktor wcześniej wspomniał, w których no nadal to bezrobocie jest bardzo wysokie, więc tutaj też, no jeżeli powiemy o rynku pracownika, no to pewnie ci pracownicy ciągle poszukujący pracy no będą się śmiać z tego określenia, tak? Także oczywiście powinniśmy się cieszyć, ale na pewno być ostrożnym. I też zapytaliśmy nawet naszych użytkowników na portalu praca.pl, jak oni oceniają ten rynek, czy oni się czegoś boją, bo oczywiście wszystkie wskaźniki ekonomiczne są pozytywne, ale z drugiej strony jest też odbiór tego człowieka, tego użytkownika rynku. No i oni z kolei widzą sporo tych zagrożeń, bo przede wszystkim to, o czym będziemy też rozmawiać, czyli pracownicy z innych krajów, którzy będą nas zastępować na różnego rodzaju stanowiskach, ale są też takie kwestie jak na przykład spowolnienie rozwoju gospodarczego, są też małe firmy, które z powodu braków kadrowych, trudności w zatrudnieniu, czy też właśnie rosnących wymagań finansowych pracowników będą zmuszone albo spowalniać mocno, albo się zamykać. Więc tutaj jest sporo też obaw dotyczących tego rynku pracy i tej może nawet niedalekiej przyszłości.
Przy naszym telefonie także Rafał Bałdys-Rębowski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Panie prezesie, porozmawiajmy o branży budowlanej. Pojawiły się informacje ostatnio, że w skali całego kraju w branży budowlanej brakuje 100-150 tysięcy pracowników. Jest nieraz tak, że firmy nie przystępują do przetargu, bo nie mają pracowników, żeby dane zlecenie wykonać, albo ten przetarg jest unieważniany z tego powodu, że na przykład w Szczecinie były takie przypadki, że miasto szacowało, że koszt jakiejś inwestycji, chociażby modernizacja jednego z placów, chodzi o plac Batorego, będzie kosztowała 5 milionów złotych, ale nikt się nie zgłosił. Najniższa oferta to 8 milionów złotych. Dokumentacja projektowa jednej z zajezdni. Miasto proponowało niewiele ponad milion złotych, a firma się zgłosiła za 3 miliony 300 tysięcy złotych. Jak ta sytuacja z pracownikami wygląda właśnie z pana perspektywy? Czy rzeczywiście jest bardzo źle?
Jest bardzo źle, ale pamiętajmy, że to, że samo sam problem z pracownikami to jest tylko wycinek tego problemu branży budowlanej. Istotny, bo w roku, przez cały rok 2017 wydatki na wzrost płac, my szacujemy, że to jest około 20%, między 16 a 20%. Tych detalicznych badań akurat nie mamy, natomiast to są nasze ostrożne szacunki. Jeżeli my realizujemy inwestycje i szacujemy, że same też koszty pracy to jest między na poziomie 20 a 25%, to takich wzrostów wykonawcy w swoich budżetach nie są w stanie przewidzieć. Nie są, to nie są wróże i wróżki, tak? Chociaż jest to też zawód wpisany do PKD. Innymi słowy, te szacunki, które były wykonywane na półtora roku temu, rok temu, dwa lata temu, są już dzisiaj nieaktualne. Między innymi z tych powodów program Mieszkanie Plus nie mógł się powieść, bo szacunki były robione w zupełnie innym otoczeniu gospodarczym. Dziś się skupiamy oczywiście na sile roboczej, na rękach do pracy, natomiast w samym budownictwie oczywiście tych problemów jest więcej. Bo proszę zwrócić uwagę, my wykonawcy nie mieliby specjalnie problemu ze znalezieniem rąk do pracy. Ci ludzie by się znaleźli oczywiście za wyższe wynagrodzenie. Problem, który automatycznie by się wtedy pojawił i on się faktycznie zaczyna na wielu placach budów pojawiać, to jest to, że ci ludzie będą po prostu schodzić z jednych placów budów i zatrudniać się gdzie indziej. I wykonawcy generalnie będą mieli problem z tym, że po prostu odpływają im pracownicy. Trudno jest znaleźć firmy podwykonawcze, bo mają pełne portfele zleceń. I nie dziwi taka sytuacja, w której firmy małe, lokalne, powiedzmy nie jakieś większe, duże powiedzmy firmy z listem 20 największych firm, nie składają ofert na zamówienia publiczne u samorządowców, między innymi z tej przyczyny, że nie mogą pozyskać pracowników w tych pieniądzach, których spodziewają się inwestorzy. W związku z tym albo nie składają ofert, albo po prostu składają oferty taka im wychodzi z kalkulatora. Jak zamawiający będzie na musiku, będzie absolutnie w sytuacji bez wyjścia, no to wiadomo, będzie musiał rozważyć zawarcie takiej wielokrotnie dalszej umowy.
Czy w takiej długofalowej perspektywie jest pan optymistą? Dwuletniej, trzyletniej?
Niestety jest tak, że ponad połowa wskaźnika produkcji budowlano-montażowej jest opłacana ze środków publicznych. Także państwo posiada przemożny wpływ na to, jak kształtuje się sektor budownictwa i to skoro państwo tak niezbyt odpowiedzialną polityką uruchamiania programów inwestycyjnych, bo przypomnijmy, że w 2016 roku praktycznie nic się nie działo, samorządy nie zamawiały, ani centralne urzędy. W związku z tym w momencie, kiedy wszystkie te zamówienia pojawiły się na raz, to oczywiście wygenerowało to ogromną potrzebę i automatyczny wzrost cen. Dlatego spodziewamy się, że te ceny będą jeszcze rosły, bo wpędzając wykonawców w coraz większe problemy, ale też już inwestorów, ponieważ ci nie będą mieli wykonawców swoich zadań inwestycyjnych, albo tak jak w Państwa przypadku będą to istotnie zmniejszone zakresy. Natomiast sytuacja zacznie się zmieniać mniej więcej za dwa lata, kiedy ten pik inwestycji zacznie wygaszać. No i wtedy oczywiście spodziewamy się, że koszty zatrudnienia, wynagrodzenia budownictwa zacznie zauważyć.
Przejdźmy do Facebooka. Na naszym radiowym Facebooku pani Honorata pisze tak. Niskie zarobki, to wszyscy wyjeżdżają za granicę, a na nasze miejsce ściąga się Ukraińców i innych żenada. No właśnie, czy to jest żenada, czy ratunek dla naszej gospodarki, dr Jerzy Bielec?
Ja chcę przypomnieć, jak myśmy podróżowali za granicę zarabiać, tak, jako gastarbeiterzy i jak dwuznaczne były oceny naszej pracy, jak kiedyś ukuło się pojęcie Jumy, tak, na kradzieże Polaków za granicą. To jest naturalna sytuacja, w której jeżeli graniczą ze sobą gospodarki o różnym potencjale zarobkowym, to pracownicy przepływają z jednych do drugich. Niestabilna sytuacja na Ukrainie, bardziej stabilna gospodarczo w Polsce, lepsze warunki, ale też i porównywalne kultury powodują, że łatwo jest tutaj naszym sąsiadom się zagościć i rozpocząć pracę, tak? Z drugiej strony Polacy nadal cały czas, chociaż może mniejszym strumieniem niż niegdyś, odpływają za granicę i coraz mniej się mówi na temat tego, że wrócą z zagranicy, z Anglii, tak? Jeżeli nie zostaną wyproszeni, no to myślę, że będą chcieli jednak tam już zapuścić korzenie.
No właśnie, będą chcieli tam być może zapuścić korzenie, a nasza gospodarka, żeby się mogła rozwijać, żeby produkt krajowy brutto rósł, żeby był wzrost gospodarczy, potrzebni są nam pracownicy, bo potrzebne są nowe inwestycje, a do realizacji tych inwestycji właśnie potrzeba tych pracowników. Rząd widzi ten problem. Pojawiła się ostatnio informacja i deklaracja Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju, że pozwolenia na pracę dla obcokrajowców będą wydawane na 5 lat, a na przykład Filipińczycy i Wietnamczycy w ogóle nie będą ich potrzebowali. Będzie więc reakcja na ten brak rąk do pracy. Będą pracownicy, którzy zresztą już się w Polsce pojawiają, ale w małych ilościach z krajów azjatyckich, chociażby z Nepalu. Sam znam kilka takich przypadków. Łukasz Ubycha, to słuszny kierunek?
Azja na pewno jest słusznym kierunkiem z racji tego, że zasoby naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy powoli się kończą. Większość Ukraińców przyjeżdża do nas na paszporty biometryczne, gdzie mogą być tylko przez 180 dni u nas w kraju. Dlatego rozwiązaniem tego problemu, jeżeli Ukraińcy nie będą chcieli do nas przyjeżdżać na wizy, będzie Azja. A będzie też to bardzo trafny kierunek z tego względu, że Azjaci chcą do nas, do Polski przyjeżdżać. Oni chcą przyjeżdżać do Europy. Natomiast my Polacy jesteśmy o tyle prostszym krajem dla nich, ponieważ my się otwieramy dla nich. Inne kraje przyjęły już bardzo dużo imigrantów z innych państw. I niestety, tak jak było powiedziane wcześniej, są to bardzo często osoby bezrobotne, dlatego w naszej gestii jest znalezienie takich osób, które będą ekspertami w swoich dziedzinach i będą po prostu ekspertami u nas w Polsce.
Ale wobec Ukraińców także rząd czyni ukłon, bo rząd chce wydłużyć możliwość pracy na podstawie oświadczenia. Obecnie obywatele 6 państw byłego ZSRR, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy mogą pracować u nas maksymalnie pół roku, a po zmianach będzie to rok. Politycy wyjaśniają, że jest to strategia będąca odpowiedzią właśnie na sytuację na rynku pracy. Posłuchajmy opinii naszego słuchacza zarejestrowanej pod czujnym 510-37-32.
Aktualnie pracuję na terenie Niemiec, pracowałem wcześniej w Anglii. Nie uważam, że u nas brakuje pracowników, ponieważ 80% normalnych ludzi, którzy mają dwie prawe ręce, pracują na Zachodzie. Ja jestem ze Stargardu Szczecińskiego, mam wiele kolegów, którzy są, można powiedzieć, fachmanami swojej branży i żaden mój kolega, żaden mój znajomy nie pracuje w Polsce, bo w Polsce się nie da pracować, jest taka sytuacja. Większość ludzi pracuje na Zachodzie, zarabia dobre pieniądze, są to kwoty przewyższające 10 tysięcy, 12 tysięcy miesięcznie, także są w ogóle nieadekwatne do kwot 2,5 tysiąca, 3 tysiąca. To jest tak w każdej branży.
No niestety, to co pan powiedział polega na prawdzie w tym sensie chociażby, że wynagrodzenia w Polsce są kilkukrotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Polska jest jednym z 10 krajów Unii Europejskiej, w których płaca minimalna nie przekracza 500 euro. No teraz to już tak może zależy od kursu euro, prawda? Jest to na granicy. W każdym razie to 3 razy mniej niż w Niemczech czy Irlandii i 2 razy mniej niż w Hiszpanii i Słowenii. Od razu ciśnie się na usta pytanie, kiedy doczekamy tych zarobków na poziomie właśnie tej starej Unii. Tak liczyliśmy na to, że to będzie kilka lat od wejścia do Unii w 2004 roku i osiągniemy taki poziom zarobków. Aleksandra Wesołowska.
No miejmy nadzieję, że to rzeczywiście szybko nastąpi i to tutaj no, wszystko w rękach pracodawców, tak? No myślę, że sytuacja, z którą się dzisiaj borykają, no, będzie musiała ich otworzyć na te zmiany. Nie, i to właśnie głównie zmiany wynagrodzeń, no bo jest rzeczą oczywistą, że pracownicy na pierwszym miejscu będą zastanawiali się nad poziomem wynagrodzeń, przyjmując oferty pracy czy rozważając zmianę pracy, a dopiero później będą zastanawiać się nad różnego rodzaju dodatkami czy też atmosferą w firmie i tego typu działaniami. Więc no, na pewno pracodawcy obecną sytuacją na rynku pracy będą zmuszani do podnoszenia wynagrodzeń. No tylko pytanie, jak jak elastycznie będą na to reagować. No miejmy nadzieję, że będą.
Ja nawiążę jeszcze do wypowiedzi słuchacza, bo tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest tak, że wszyscy, którzy mają dwie prawe ręce, wyjeżdżają na zachód. No chyba nie do końca. Jednak jest tu wiele osób, którym jest bardzo dobrze. Pytanie tylko, czy jest im dobrze na państwowych posadach, czy też po prostu bardzo dobrze radzą sobie w biznesie i są kowalami własnego losu. Jak to widzi prezes Rafał Bałdys-Rębowski?
No ciśnie się na usta oczywiście przykład tynkarza, który zarabia netto 17 tysięcy. Taka jest w tej chwili patologiczna sytuacja.
Nie twierdzę, ile? Że tynkarze... 17 tysięcy?
Tak, nie, nie, tak, tak.
W Polsce?
Oczywiście jest znany mi, tak, to jest mi znany przypadek. Jeżeli ktoś jest z branży, to ma świadomość tego, że tynkarze w tej chwili obecnie są na topie i bardzo są poszukiwani. Mogą oczywiście dyktować takie ceny. I w tym kontekście oczywiście wypowiedź słuchacza, który pracuje w Niemczech, oczywiście wydaje się być już mniej zasadna, bo oczywiście jeżeli uda się jakiemuś tynkarzowi takie zlecenia pozyskiwać w sposób trwały, to oczywiście lepiej siedzieć tu w Polsce. Albo nawet wielokrotnie warto nie być konsultantem, tylko się przebranżowić na tynkarza. To jest tak, że oczywiście to jest koniunktura chwilowa, natomiast proszę sobie wyobrazić, tu nawiązuję do wypowiedzi mojej poprzedniczki, że pracodawcy, szczególnie na przykład ci, którzy realizują, tak jak w przypadku budownictwa, wiele zamówień publicznych, nie mają elastycznych budżetów, bo jeżeli oni chcieliby więcej zapłacić, tak jak żąda tego rynek, żeby faktycznie się wywiązać z tych zobowiązań kontraktowych, to oni musieliby pójść do swojego klienta zamawiającego publicznego i powiedzieć, okej, to teraz dopłać nam jeszcze parę procent do tego kontraktu, bo ceny wzrosną. On powie, oczywiście nie, dziękuję. Trzeba było przewidzieć sobie wzrost cen. Oczywiście, że to było niemożliwe. Czyli mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją, którą bardzo trudno było jeszcze jakiś czas temu przewidzieć. Natomiast w chwili obecnej sytuacja rozwija się w takim tempie, jest tak dynamiczna. I tu całe szczęście trzeba powiedzieć, że administracja publiczna w miarę elastycznie reaguje, ponieważ zastrzeżenie do tych nowych regulacji dotyczących teoretycznie ułatwień dla zatrudniania obcokrajowców. Faktycznie tak było, proszę Państwa, że mimo iż te regulacje były łatwiejsze do ściągnięcia Ukraińców czy Białorusinów, natomiast w przypadku pracowników z Azji faktycznie ta nowa regulacja nakładała spore ograniczenia. I nie trzeba było długo czekać, faktycznie rząd dostrzegł tą potrzebę i w tej chwili te ułatwienia pójdą dość daleko. I to oczywiście trzeba ocenić na plus, bo to pozwoli nie dopuścić do jakiejś sytuacji jakiegoś dramatycznego załamania się, jeżeli chodzi o realizację wielu publicznych zamówień i publicznych planów inwestycyjnych.
Te zmiany w polityce migracyjnej mają być gotowe w połowie roku, czyli już wkrótce. Łagodniejsza polityka migracyjna, jest ona o tyle potrzebna, że w Polsce niepokojącym zjawiskiem jest spadek osób w wieku produkcyjnym. Specjaliści rynku pracy wskazują, że w 2030 roku pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy. Doktor Jerzy Bielec, rzeczywiście jest tak źle i będzie, jeżeli chodzi właśnie o ten wiek produkcyjny tak słabo?
Tutaj mówimy przede wszystkim o liczbie osób pracujących w stosunku do osób utrzymywanych z pracy, tak? Jeszcze niedawno było to 19%, tak? Czyli 19% było utrzymywanych w wieku emerytalnym z pracy pozostałych osób. W tej chwili to już jest 24%. Jest to średnia unijna. W najbardziej starzejących się społeczeństwach Unii Europejskiej to jest 29 i 30%. No i mamy sytuację bardzo niepokojącą na rynku pracy, polegającą na tym, że wyż demograficzny lat 50. odchodzi w tej chwili na emeryturę, a roczniki niżu demograficznego wchodzą na rynek pracy. Powoduje to, że w sposób naturalny z rynku pracy znika co roku około 100 tysięcy osób aktywnych zawodowo. Dodatkowo jeszcze obniżenie wieku emerytalnego spowodowało dosyć intensywne zwiększenie chętnych odchodzących w tym roku. Stąd może inicjatywa rządu, żeby otworzyć granice. Dla zobrazowania, zamiast 17 tysięcy emerytów w pierwszym kwartale pojawiło się ponad 35 tysięcy emerytów.
No właśnie, 510 37 32, 510 37 36. Czekamy na telefony, na opinie naszych słuchaczy. Przede mną takie informacje dotyczące stopy bezrobocia w Polsce oraz w Holandii. To jest informacja z lutego tego roku. Właśnie w tych krajach stopa bezrobocia była wtedy dokładnie taka sama, 4,4%. Ale diabeł tkwi w szczegółach. To bardzo wygodny miernik kondycji rynku pracy, ale właśnie informuje nas tylko, jaki jest odsetek osób, które szukają płatnego zajęcia. Nie dowiemy się jednak na tej podstawie, jaki procent osób w wieku produkcyjnym ma zatrudnienie, a przecież to kluczowa informacja dla gospodarki. I tak, dane Eurostatu wskazują, że odsetek zatrudnionych w Holandii w wieku 15-64 lata na koniec trzeciego kwartału 2017 wynosił 76,3%, a w Polsce było to 66,5%, czyli prawie 10 punktów procentowych mniej. To dosyć wymowne. Łukasz Ubycha.
Tak, tak, zgadzam się, jest to bardzo wymowne. Powiem szczerze, że ciężko mi określić, jak można się do tego odnieść.
Poza tym tak może, bo to jest prawda bardzo lakoniczne.
Poza tym tak, no bo są suche fakty, z którymi ciężko dyskutować i wydaje mi się, że
To może ja tutaj się włączę.
To może
tylko
doktor Jerzy Bielec rozwinie. Tak,
ja się włączę. No niestety to jest jeszcze kwestia motywacji do zgłaszania się do urzędów pracy, tak? W Polsce rejestrują się od wielu lat rejestrują się osoby głównie po to, żeby w urzędach pracy uzyskiwać świadczenia zdrowotne, tak? Czyli opiekę zdrowotną i uprawnienia do opieki zdrowotnej. I przez wiele lat urzędy przyzwyczaiły, że niewiele więcej potrafią zaoferować pracownikom, a oni szukają tych miejsc w szarej strefie lub poza urzędami pracy. No i być może dlatego też te statystyki sucho wyglądają źle. W praktyce myślę, że pracuje więcej osób, aczkolwiek niekoniecznie legalnie.
No właśnie, 510, 3 siódemki, 3 szóstki. Dużo razy powtarzać nie trzeba. Jest z nami pan Piotr. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Chciałbym potwierdzić wszystko, co pan przed chwilą powiedział właśnie o tej szarej strefie, o tym ukrywaniu pieniędzy, ale nie to przez pracowników, tylko przez pracodawców. Z własnego podwórka mogę podpowiedzieć, ilu kierowców w Polsce osobowych, ciężarowych jeździ, pracuje za 2100 zł brutto miesięcznie, czyli 1517 netto. Jaki z tego zasiłek chorobowy w razie choroby, wypadku? Jaka z tego emerytura będzie?
A bardzo wielu pracuje na takiej stawce oficjalnie, prawda, panie Piotrze?
Setki tysięcy, setki, wszyscy mają minimalną, a dodatkowo mają diety, inne bajery. No ja jeździłem w ubiegłym roku na ciężarówce za 1500 zł, a trzecie tyle wielu kierowców dostaje w formie innej diety, innych rzeczy. Ale mało tego, u nas po prostu te pieniądze, wspomnieliście państwo o Urzędzie Pracy. Byłem kiedyś zarejestrowany w Urzędzie Pracy, dostałem ofertę jako kierowca ciężarówki na Poczcie Polskiej za 2800 brutto, czyli 2200 netto na rękę. Tak samo jak i kierowcy autobusów, tramwajów kiedyś dostawali, teraz policję słyszałem 2800 na rękę płaci. Co to są za pieniądze, moi drodzy państwo, jeśli ja 20 kilometrów za granicą czy w Berlinie mam ofertę do Deutsche Post za 1600 euro na rękę plus diety, plus i w tym jeszcze mieszkanie. Z lepszymi kwalifikacjami kierowcy ciężarówek nawet 3000 euro brutto, no minus 20%, to jest 2400 euro na rękę. To jest 10 tysięcy złotych. O czym my tu mówimy? Kto ma na tych naszych emerytów pracować, jak my tutaj za granicą 150 kilometrów w Berlinie mamy 3-4 razy lepsze pensje niż tutaj. Moja cała rodzina jest za granicą. Brat na zachodzie, siostra na północy. Ja też myślę, czy nie wyjechać, no bo polityka w ogóle taka i pracodawców i też prorodzinna naszego państwa no jest naprawdę daleko, daleko w tyle za zachodem. Ja na przykład w wieku produkcyjnym muszę wyjechać, żeby godnie żyć, bo tutaj za 3000 jeżdżąc ja muszę 1800 za wynajem mieszkania płacić, gdzie w Niemczech mieszkania socjalne od gminy są, czy od spółdzielni, za 1/3 pensji, drodzy państwo. Także no tutaj jest jeszcze w Polsce bardzo, bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii, żeby zatrzymać ludzi tu w Polsce, żeby ludziom się opłacało pracować i przede wszystkim, żeby jeden pracujący rodzic mógł utrzymać rodzinę, tak jak kiedyś było. Ojciec w PGR-ze pracował, jeździł ciężarówką i dwie osoby dorosłe i trójkę dzieci był w stanie utrzymać.
Panie Piotrze, serdecznie panu dziękuję za ten garść refleksji. Ja przypomnę, że kilka dni temu na naszej antenie w Radiu Szczecin na wieczór rozmawialiśmy o tym, że rząd wspólnie z Solidarnością przymierza się do tego, żeby uniemożliwić właśnie zatrudnianie kierowców na tej najniższej stawce i żeby potem po prostu wszystko sobie tam niejako pod stołem, chociaż nie jest to do końca pod stołem, w dietach i tak dalej, różnych dodatkach po prostu uzupełniali tę niską pensję. Ale może trochę optymizmu. Jednak jest jakiś progres, widać działania obecnego rządu, żeby po prostu ludzie pozostawali w kraju. Jak to widzi Aleksandra Wesołowska?
Ja przede wszystkim z racji tego, że na co dzień łączymy jakby pracodawców z pracownikami, to pozwolę sobie skomentować tutaj z punktu widzenia tegoż właśnie połączenia, nie tylko z punktu widzenia polityki, ale widzimy, też obserwujemy te zamieszczane ogłoszenia u nas na portalu. No i trzeba zwrócić na to uwagę, że one rzeczywiście są coraz lepsze jakościowo, to znaczy są coraz bardziej skierowane do kandydata i rzeczywiście coraz bardziej zachęcające dla niego. To znaczy pracodawcy coraz częściej zaczynają rozmowę z pracownikiem od tego, co oni mogą mu zaoferować. I coraz częściej, szczególnie w tych branżach mocno wymagających, i ta branża IT jest taką branżą bardzo wymagającą, dlatego że trudno jest znaleźć specjalistów, nawet w całej Europie, więc tutaj nie bardzo jest jak sięgać po zasoby z innych krajów. I ta branża IT zaczyna się właśnie na tej trudnej sytuacji uczyć. To znaczy pracodawcy zaczynają podawać pensje, znaczy widełki przeważnie, ale jednak są to widełki jakieś konkretne. W ogłoszeniach zaczynają rozmowę od benefitów, od tego, co oni oferują pracownikowi, i to zaczyna powoli przynosić efekty. To znaczy kandydaci są rzeczywiście zainteresowani tymi ogłoszeniami i rzeczywiście otwierają się, no tu w tym przypadku, na zmianę pracy, bo nie są to osoby szukające, bezrobotne szukające pracy, tylko raczej zmieniające pracę. Więc tutaj myślę, że trzeba na to spojrzeć z tej perspektywy, że tak jak wcześniej mówiłam o tych wynagrodzeniach, oczywiście zgadzam się z panem, który mówił o tym, że no, pracodawca też nie ma budżetu z gumy. Natomiast no, jeżeli słyszymy o sytuacjach takich, którą przed chwilą słyszeliśmy od słuchacza, że pieniądze są gdzieś pod stołem rozliczane, tak, czy tam w dietach, może nie do końca pod stołem, ale w dietach czy w innych jakichś dodatkach są rozliczane i te osoby nie mają możliwości po pierwsze utrzymania rodziny, po drugie odkładania na emeryturę, no to takimi osobami trzeba się zająć. I tutaj jeszcze chciałabym zauważyć, że kierowcy rzeczywiście ostro szukają tej pracy, bo w naszej wyszukiwarce słowo najczęściej wpisywane to jest właśnie kierowca, czyli ci kierowcy naprawdę chcą pracować. Oni chcą zostać w kraju, dlatego że często mają właśnie tutaj rodzinę. No i warto nad tym tematem też się pochylić, tak? I dobrze, że rząd nad tym pracuje, ale pracodawcy też powinni się otworzyć.
I porozmawiajmy jeszcze przez kilka minut naszej dyskusji o ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Przypominam, brzmi to zachęcająco, nawet 500 tysięcy miejsc pracy, tyle może przybyć dzięki ustawie właśnie o wspieraniu nowych inwestycji. I tutaj założenia są takie, w skrócie: do 15 lat zwolnienia podatkowego i obniżenie o 98% wymogu nakładów inwestycyjnych. To właśnie ta ustawa, ona została podpisana przez prezydenta. Dzięki wprowadzonym zmianom ma właśnie nie powstać te 500 000 miejsc pracy. Sejm ją uchwalił. Podobno jest to ustawa bardzo wyczekiwana przez wielu przedsiębiorców, którzy czekają na nowe mechanizmy wsparcia. Co prawda powiela mechanizmy z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, czyli jest to ta regionalna pomoc inwestycyjna polegająca na uldze podatkowej, zwolnieniu podatkowym w zależności od kwoty zainwestowanych środków od terenu, na którym inwestycja została dokonana, ale natomiast jest kilka istotnych zmian. Wsparcie będzie udzielane na obszarze całego kraju, czyli od skali mikro, można powiedzieć, do skali makro. Nie będzie ograniczone tylko do terenów stref w różnej wysokości, w zależności od miejsca inwestycji. No właśnie, czy to krok w dobrą stronę, jak to ocenia wiceprezes Rafał Bałdys-Rębowski?
Proszę mierzyć, to są tego rodzaju pomysły, które nam bardzo trudno oceniać na etapie oceny skutków legislacji.
Czyli może dopiero w działaniu, jak to zacznie funkcjonować, tak? Jak pojawią się takie...
Ale
Oczywiście, że tak. Zawsze się, wszyscy przedsiębiorcy boją się jakichkolwiek mechanizmów wsparcia i takich rozwiązań przygotowywanych globalnie, które mają uzdrowić cały szereg sektorów, przy czym nie zwraca, bardzo często niestety jest tak, że przy tych pracach, które ostatnio są niestety dość szybko prowadzone, umyka wiele problemów i tak naprawdę rozwiązując jeden czy dwa jakieś celowanym atakiem regulacyjnym jakiś problem rozwiązujemy, jednocześnie kreujemy 10 innych i być może gdzieś tam wykreujemy dużo większe problemy niż ułatwienia, które to generuje. Tego oczywiście zawsze się boimy. Jeżeli biznesowi się zwyczajnie nie przeszkadza, to on się sam rozwija. W związku z tym będziemy się temu oczywiście wszystkiemu przyglądać. Również będziemy patrzeć na to pod kątem tego, jaki będzie miało to wpływ na konkurencję i jak będą na to patrzyli też inwestorzy publiczni, no bo oczywiście nie może być tak, że tego typu rozwiązania będą preferowały jakieś podmioty nad innymi z tego względu, że komuś będzie zwyczajnie będzie mógł ograniczyć koszty, płacąc niższe podatki.
Powiedzmy jeszcze o szczegółach. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Warunki uzyskania pomocy dla przedsiębiorców będą uzależnione między innymi od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy. Im wyższe bezrobocie na danym obszarze, tym niższe będą wymagania w zakresie minimalnej wartości inwestycji. Dla najmniejszych firm znacząco obniżono minimalne wymagania wartości inwestycji od 80 do 98% w stosunku do kryterium dla dużych firm. Zwolnienie podatkowe będzie można uzyskać na okres nawet 10-15 lat. Doktor Jerzy
Bielec.
Panie
doktorze, proszę zwrócić uwagę, przepraszam, ostatnie zdanie tylko. To oczywiście chcemy wspierać te regiony, które sobie nie radzą, bo radzą sobie słabiej, a być może wystarczy wybudować dobrą drogę do obszaru, który na przykład który wykazuje się z wysokim wskaźnikiem bezrobocia, poprawić jego komunikację i zupełnie stworzyć inne warunki do powstania innego biznesu. Sam fakt, że wpompujemy tam pieniądze lub wmontujemy jakiś system ułatwień, nie spowoduje, że jeżeli powstanie tam jakieś jeden czy dwa, trzy zakłady produkcyjne, jemu będzie łatwo prowadzić biznes, bo nie będzie drogi na przykład. Zmyślam ten przykład, ale chcę oddać właśnie ideę. Tak?
To znaczy, żeby nie zapominać, żeby nie koncentrować się, rozumiem, na ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, prawda, jako na pewnym projekcie, który już wchodzi w życie, tylko pamiętać też na co dzień o tym, co przedsiębiorcom utrudnia działalność. Doktor Jerzy Bielec, jak pan na to patrzy? Ja przypomnę, że Polska od lat jest jednym z kluczowych miejsc dla inwestorów, tak przynajmniej wynika z raportu ośrodka FDI Markets z grupy Financial Timesa. On wskazuje, że w 2017 roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów o łącznej wartości 14 800 000 000 dolarów. To jest wzrost o 49%, ale jednak z danych OECD wynika, że do kraju napłynęło w ubiegłym roku tylko nieco ponad 4 800 000 000 dolarów.
Tak, jesteśmy rynkiem rozwijającym się. Z prostej przyczyny mieliśmy do tej pory tanią siłę roboczą. W związku z tym opłacało się u nas budować centra logistyczne, fabryki, tam gdzie siła robocza była istotna. Dzięki temu przychodziła do nas często najnowocześniejsza technologia, nawet nowocześniejsza niż w krajach zachodnich, bo budując u nas fabrykę, inwestor stawiał najnowsze obiekty, najbardziej wydajne i korzystał. I niewątpliwie był to transfer technologii, który w pewnym sensie też poprawiał efektywność całego kraju przez te inwestycje zagraniczne. Ale tu się zgodzę z przedmówcą na temat budowania infrastruktury. Tą infrastrukturą powinien się zająć rząd i dostępnością miejsc do inwestowania, a fakt, że zaczyna się szukać pracowników w regionach, które przeszło dwie dekady, miały powyżej 45% bezrobocia, jak na przykład środkowa i południowa część województwa zachodniopomorskiego, wynika po prostu z tego, że skończyli się pracownicy wokół Poznania, kończą się pracownicy wokół Szczecina i firmy szukają też lokalizacji, w których no niestety kapitał ludzki jest słabszy, ale jest jeszcze do zagospodarowania. I to dobra droga, prąd i rura gazowa będą wyznaczały inwestycje w tych regionach, a nie, proszę państwa, zwolnienia podatkowe.
W kontekście, panie doktorze, już tak konkluzji, w kontekście tego, o czym mówiliśmy, Bank Światowy poprawił prognozę rozwoju dla Polski, to z kwietnia informacja i to kolejny raz w tym roku. Dane z gospodarki najwyraźniej pozytywnie zaskoczyły analityków. Jeszcze w styczniu bank poprawiał poprzednie prognozy wzrostu polskiej gospodarki w 2018 roku z 3,6% do 4%. Wystarczyły 3 miesiące, by i one okazały się nieaktualne. Obecnie instytucja szacuje, że PKB będzie o 4,2% wyższy niż w 2017 roku. Ale tutaj ciekawa informacja. Zdecydowaliśmy się lekko podnieść nasze oczekiwania wobec tempa wzrostu Polski. Rekordowo niskie bezrobocie przyczynia się do wzrostu płac i wspiera konsumpcję. Ponadto rosną inwestycje, mówi Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę. Ale z drugiej strony podkreśla, że od pewnego czasu obserwujemy pewne zagrożenia, jak na przykład brak i kadrowe w niektórych sektorach gospodarki, takich jak budownictwo czy IT. W średnim okresie może to osłabić kondycję finansów publicznych w wyniku dużych wydatków socjalnych oraz czynników demograficznych. Dodatkowo wchodzimy w okres przedwyborczy, co często sprzyja większym wydatkom. Ale generalnie pan, panie doktorze, jest optymistą, jeżeli chodzi o przyszły rok?
To znaczy tak, rozwija się gospodarka i to nie ulega wątpliwości, pomimo pewnej inflacji większej żyje się mimo wszystko statystycznemu Polakowi lepiej. Ale też i rosną aspiracje, tak? I to trzeba podkreślić. Chcielibyśmy dogonić
apetyt,
tak? Chcielibyśmy dogonić Zachód, a niestety statystyki są nieubłagane. Mówią, że jesteśmy za starą Unią Europejską jakieś 25 do 35 lat w tyle. W związku z tym te środki na wyrównywanie różnic, które do Polski trafiają z Unii Europejskiej, pozwalają nam gonić, ale cały czas jeszcze długa droga przed nami.
Łukasz Ubycha, też trochę optymizmu na koniec, też długa droga przed nami, też pan tak uważa? Czy może nie aż tak długa?
Długa droga przed nami, natomiast na pewno będzie to ciekawy okres dla wszystkich przedsiębiorców, okres tworzenia i wchodzenia w nowe warunki życia tych biznesów. Ja tutaj będę się cały czas upierał nad obcokrajowcami, jest to mój konik i uważam, że nie chodzi tutaj o zabieranie pracy Polakom, tylko właśnie tutaj chodzi o to, że tych rąk do pracy może faktycznie nie ma. Może ich nie ma dlatego, że nie ma tej drogi z jakiegoś powiatu, a może jej nie ma po prostu, bo tych Polaków nie ma już tutaj. Może oni dlatego wyjechali za... Polacy wyjechali też dlatego, dlaczego wyjeżdżają do nas Ukraińcy i wyjeżdżają Filipińczycy. Za lepszymi pieniędzmi, lepszymi warunkami pracy.
Polacy podkreślają też ci, którzy wyemigrowali lepszą organizację życia, więc nad tym na pewno
dokładnie.
Musimy pracować. I króciutko jeszcze Aleksandra Wesołowska, potem Rafał Bałdys-Rębowski. Pani jest, rozumiem, również optymistką, tak ostrożną jak dr Jerzy Bielec, że długa droga przed nami?
Niezmiennie jestem optymistką oczywiście i mam nadzieję, że to wszystko będzie zmierzało w dobrą stronę. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić na jeden problem uwagę, to znaczy na niedopasowanie kompetencji, bo mówimy też o drogach powiatowych, które nie zawsze są w stanie doprowadzić może mieszkańców do tych dużych firm, które akurat potrzebują pracowników. Natomiast zwróćmy też uwagę, że brakuje też specjalistów, tak zwanych fachmanów, o których mówili nasi słuchacze, bo przecież system edukacyjny też trochę się zmienił. Zawodówki mniej prężnie działają i przecież jakby przyszedł taki okres, kiedy mieliśmy samych specjalistów do spraw marketingu i zarządzania, natomiast brodkowało ludzi do pracy fizycznej.
Na szczęście już szkoły się zaczynają profilować, prawda? I to szkolnictwo jest odbudowywane.
Dokładnie. I dobrze, żeby to też mieć na uwadze i ta współpraca biznesu z nauką też powinna przynieść dobre efekty. Ale oczywiście jestem optymistką i myślę, że będziesz potem...
Minuta dla prezesa Rafała Bałdysa-Rębowskiego. Z punktu widzenia firm budowlanych jest pan optymistą, chociaż teraz jest ciężko.
W tym gronie optymistów nie wypada zupełnie.
No właśnie, na to czekałem.
Też jesteśmy optymistami. Oczywiście liczymy na to, że w dalszym ciągu, pomimo tego, że przyszłe budżety unijne, te wspierające rozwój polskiej infrastruktury będą mniejsze, to tak naprawdę zasypywanie tej dziejowej luki, tego roku cywilizacyjnego będzie jeszcze trwało i tutaj bez względu na to, jakie będą rządy, że tutaj ten kierunek już wytyczony, czyli nadrabiania tych różnic, będzie w dalszym ciągu kontynuowany, że wspomnę tylko Centralny Port Komunikacyjny.
nie wdając się w dyskusję, czy on ma sens, czy nie i czy to jest słuszna decyzja. Natomiast oczywiście dla samej branży budowlanej to jest świetny pomysł, tak? Wiemy, że to w jakiś sposób pozwoli już bardzo optymistycznie patrzeć na to, że te zasoby, które tu w Polsce będą po skończeniu tej perspektywy unijnej, będą jakoś wykorzystane, będzie można je do czegoś...
I tu stawiamy kropkę. Rafał Bałdys-Rębowski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wcześniej Aleksandra Wesołowska, koordynator komunikacji i PR w portalu praca.pl, Łukasz Ubycha, firma 7HR, koordynator fundacji To Be Fair i dr Jerzy Bielec, ekonomista, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Dziękuję panom i pani za rozmowę.